Przejdźmy teraz do naszego tekstu Ewangelii według świętego Jana. Przypomnę, że jesteśmy w drugim rozdziale. Ostatnio doszedłem do wersetu 13, który to werset mówił o tym, jak Jezus przybył na święto Paschy do jerozolimskiej świątyni. Przypomnę ten werset 13. I blisko była Pascha Żydów i wstąpił do Jerozolimy Jezus. Ten werset ostatnio już wyjaśniałem. I werset 14. Kai heuren ento hiero tus poluntas boas kai probata kai peristeras kai tus kermatistas kathemenus. I znalazł w świątyni sprzedających woły albo krowy i owce i gołębie i siedzących bankierów. Znalazł. Mamy tutaj takie słowo greckie heurisko w czasie aorist. I to stawia nas już w takiej sytuacji trochę dziwnej, bo Jezus nie musiał szukać w tej świątyni owiec, wołów, bankierów, bo kiedy uświadomimy sobie, jak ta świątynia jerozolimska wyglądała, jak była skonstruowana, to czymś naturalnym było, że wewnątrz murów świątyni, które miały tak powiedzmy od 300 do 450 metrów długości, te mury zewnętrzne, to taka struktura trapezoidalna, wewnątrz tych murów po prostu odbywał się handel. Był dziedziniec, tak zwany dziedziniec pogan, gdzie można było rzeczą normalną, zakupić zwierzęta, które chciało się złożyć w tej świątyni w ofierze. Ten dziedziniec pogan nie był uważany za świątynię w sensie ścisłym. Wewnątrz, tak jak w Matiuszce, wewnątrz znowu tego dziedzińca pogan był tak zwany dziedziniec Izraela, a wcześniej jeszcze dziedziniec kobiet wydzielony, tylko dla kobiet żydowskich. Potem dziedziniec dla mężczyzn Żydów, wszystko wewnątrz. I dopiero jeszcze wewnątrz, jak w Matiuszce, był dziedziniec kapłanów, gdzie mężczyźni tylko dostarczali do bram zwierzęta albo inne produkty, które chcieli złożyć w ofierze. I na tym dziedzińcu kapłańskim przebywali tylko kapłani. I w samym centrum tej świątyni był tak zwany przybytek, świątynia sama w sobie, w której, sanktuarium, w którym kiedyś znajdowała się Arka Przymierza. W czasach Jezusa to miejsce było zupełnie puste, taka komnata pusta, gdzie tylko raz w roku w Yom HaKippurim, czyli w dzień przebłagania, jedynie arcykapłan mógł wejść. Więc naprawdę nie było niczym niestosownym, że na tym dziedzińcu najbardziej zewnętrznym, nazywanym dziedzińcem pogan, odbywał się ten handel. No bo gdzieś trzeba było te owce, baranki i gołębie kupić, żeby złożyć je w ofierze. Oczywiście można było przynieść z zewnątrz, ale procedury takiego wymagania co do tego, jakie to zwierzę miało być pod względem wiekowym, zdrowotnym, były bardzo restrykcyjne, więc mogło być tak, że ktoś kupił gdzie indziej owce czy wołu i kapłani mogli ocenić, że nie, to się nie nadaje. To się nie nadaje. Więc bezpiecznie było kupić to zwierzę już od tych hodowców, sprzedawców, którzy sprzedawali wewnątrz jerozolimskiej świątyni. Kupowanie tam tych zwierząt było podstawową zasadą funkcjonowania świątyni jerozolimskiej i nie było w tym, co się tam działo, nic niestosownego, przynajmniej z punktu widzenia religii Starego Testamentu. Ludzie tak robili od czasów króla Salomona. nawet jak ta pierwsza świątynia zbudowana w X wieku została w VI wieku zburzona i nie istniała przez 50 lat, no to już w czasie tej pierwszej świątyni ten kult podobnie wyglądał. Później od drugiej połowy VI wieku wznowiono kult i również podobnie to wszystko wyglądało. Więc ludzie byli przekonani, że tak to ma być i nie widzieli nic niestosownego w tym, że tam odbywa się handel na dziedzińcu świątyni. Więc Jezus znalazł, zobaczył, co się tam dzieje. Byli tam właśnie ci sprzedawcy wołów, owiec i gołębi. To były zwierzęta, które głównie były składane w tych krwawych ofiarach w świątyni jerozolimskiej. Woły oczywiście były składane przez ludzi bogatszych, których było na to stać, owce przez klasę średnią, a gołębie przez ludzi biednych, którzy w ten sposób wyrażali swoją pobożność. To były różnego rodzaju ofiary. Ofiary przebłagalne za grzechy popełnione, ofiary dziękczynne, ofiary prośby, czyli takie modlitwy, jakie my mamy, modlitwy dzisiaj duchowe, no były przez tych ludzi wyrażane w sposób właśnie, na sposób składania tych krwawych ofiar. I z punktu widzenia tamtych ludzi w tym funkcjonowaniu świątyni nie było nic niestosownego. Bankierzy, jest tutaj mowa o bankierach, którzy tam siedzieli. Możemy zadawać sobie pytanie, po co tam bankierzy? Otóż świątynia jerozolimska nie była tylko miejscem religijnym, ale była jednocześnie centrum ekonomicznym, napędzającym ekonomię i także centrum politycznym. W tamtym czasie Judea była pod panowaniem rzymskim, jak o tym wielokrotnie mówiłem, i arcykapłan świątyni musiał zbierać podatek, oczywiście częściowo na swoje potrzeby, ale przede wszystkim na potrzeby takie, że trzeba było ten podatek corocznie płacić Rzymowi. Był to podatek bardzo, bardzo wysoki. Ten podatek pochodził między innymi stąd, że świątynia miała przywilej posiadania swojej własnej monety. Była to taka moneta tyrska, od miasta Tyr nazwa pochodzi. Teologicznie motywowano to w ten sposób, że tą wymianę walut, ten kantor, który tam funkcjonował, że nie można się posługiwać pieniędzmi rzymskimi w świątyni, bo na tych pieniądzach są wizerunki cesarzy rzymskich, którzy, jak już mówiłem, byli uważani za bogów, więc używanie w tym handlu świątynnym przy zakupie zwierząt pieniędzy rzymskich, bałwochwalczych pieniędzy, uważane by było za akt bałwochwalstwa. W związku z tym kazano wymieniać te pieniądze rzymskie w świątyni na owe pieniądze świątynne. To było takie wyjaśnienie, powiedzmy, teologiczne. Ale prawda jest też taka, że decydowały o tej wymianie także względy ekonomiczne, a mianowicie przebitka była bardzo duża. Przelicznik był taki, że arcykapłan musiał wiele na tym zarobić, żeby móc ten podatek Rzymowi zapłacić. No i świątynia była w dużej mierze wtedy narzędziem jakiejś wyzysku, nieuczciwości, przez to, że ten przelicznik był bardzo, bardzo niekorzystny. Więc to na pewno mogło podlegać krytyce i z tym na pewno wielu się nie godziło. Werset 15. Kaj poiesas fragelion ek schoinion pantas exebalen ek tu hieru tate probata kaj tus boas kaj ton kolibiston exe echen ta kermata kaitas trapezas anestrepsen. I tłumaczę. I zrobiwszy bicz ze sznurów wszystkich wyrzucił ze świątyni, jak również owce i woły i bankierów, porozrzucał monety, a stoły powywracał. Więc dla ludzi, którzy tam byli, to zachowanie Jezusa było gorszące, no bo jak już mówiłem, niczego niestosownego nie widzieli w tym handlu, bo to nie był handel na kramach, które przy okazji odpustu się dzieją, że kupujemy różne zabawki, świecidełka i tak dalej. Tam handel dotyczył tylko tego, co miało być złożone Bogu w ofierze, więc bardzo szczytny cel. To działanie Jezusa było, nie było rozumiane. Oczywiście mamy pewne, tutaj też do czynienia z pewną hiperbolą, z pewną przesadą, dlatego że trudno sobie wyobrazić, że na tej przestrzeni, jak mówiłem, ogromnej, 350 metrów rozmiary murów zewnętrznych, żeby Jezus wszystkich wypędził. Tutaj święty Jan mówi, że Jezus wszystkich wypędził, wszystkie owce, przecież to by się wszystko gdzieś tam porozbiegało i tak dalej, więc to jest pewne uproszczenie tej sytuacji i trudno to tak dosłownie zupełnie traktować, ale chodzi tutaj o pewien gest protestu. To działanie Jezusa jest porównywane przez egzegetów do działania proroków Starego Testamentu, którzy działając w imieniu Boga wyrażali często gniew Boga. Bóg wielokrotnie w Starym Testamencie wyrażał swoje niezadowolenie poprzez usta proroków z tego, jak świątynia jerozolimska funkcjonuje. Izajasz to wyraża bardzo mocno, cytując słowa Boga: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Na innym miejscu: obrzydły mi już wasze ofiary. Więc tutaj to działanie Jezusa można by właśnie odnieść do tego nauczania prorockiego i do tych gestów również proroków, którzy bardzo krytykowali działanie świątyni, te przesadne rytuały, które tam się działy, to, że ta religijność przyjmowała tylko zewnętrzne pozory, a brakowało w tym wszystkim zaangażowania serca, zaangażowania ducha. Jezus jest wyrazicielem, jak za chwilę usłyszymy, tego Bożego gniewu i ten jego gest należy interpretować jako gest oczyszczenia świątyni, jako również wyraz Bożego gniewu. Werset 16, kontynuacja tego działania Jezusa. Kai toistas peristeras polusin eipen, a do tych, którzy sprzedawali gołębie, powiedział: ara te tauta enteuthen, zabierzcie to stąd, me pojejte ton oikon tu patrosmu, oikon emporiu, nie czyńcie z domu ojca mego domu handlowego, byśmy dosłownie powiedzieli. Zobaczmy, jak ta akcja jest tutaj rozciągana. W Ewangelii według świętego Jana mamy takie często zwolnienia i przyspieszenia akcji. Niekiedy autor w kilku zdaniach albo wręcz w jednym zdaniu podsumowuje kilka miesięcy działalności Jezusa, a niekiedy tak się rozwodzi jak tutaj. Mieliśmy już wymienione na początku woły, owce, gołębie, bankierów i tak dalej, sprzedających. I teraz jakby na nowo powtórka jeszcze raz tego samego. Czemu to ma służyć? Przede wszystkim podkreśleniu dramaturgii tej całej akcji, tego całego wydarzenia. Ono jest nastawione na na przeżywanie przez czytelnika. Nie chodzi tylko o podanie informacji, wiadomości, że coś takiego się wydarzyło, ale chodzi o to, żeby się człowiek również emocjonalnie w to angażował, żeby angażował swoją wyobraźnię, żeby chciał to wszystko zobaczyć, interioryzować. I myślę, że przy czytaniu i studiowaniu Pisma Świętego wyobraźnia jest bardzo ważna. My, ludzie Zachodu, myślimy bardziej w kategoriach logicznych powiązań, wydarzeń. Kiedy nawet czytamy te teksty, to staramy się je zestawiać, porównywać, szukać tej wewnętrznej logiki. Natomiast te teksty powstawały w kulturze, gdzie ludzie myśleli trochę inaczej. Ich umysły funkcjonowały trochę inaczej niż nasze. Nie na zasadzie szukania logiki, nie na zasadzie abstrakcyjnych pojęć, ale na zasadzie uruchamiania wyobraźni, szukania tych obrazowych zestawień, bardziej symbolicznych, bardziej niż logicznych powiązań. I te teksty są nastawione na zapraszanie nas do emocjonalnego zaangażowania się. Nie tylko, żeby wiedzieć i z tego wyekstrahować jakieś prawdy teologiczne, ale żeby tym słowem żyć, żeby to słowo przeżywać, żeby angażować się w tę sytuację. Ja wielokrotnie już mówiłem Państwu w czasie tych spotkań naszych, uświadomiłem sobie, że to jest 15 spotkanie już, że w tych tekstach Ewangelii Jana i również u pozostałych autorów jest używana taka struktura presens historicum. To znaczy najpierw jest opowiadanie o czasie, w czasie przeszłym, o tym, co się wydarzyło, teoryście albo w imperfectum, a później jest przejście na czas teraźniejszy. I to jest taki zabieg literacki, który ma na celu zaproszenie czytelnika, żeby wszedł w tą sytuację, żeby stał się częścią tego, co się dzieje. I tutaj mamy również, chociaż nie jest użyta ta struktura presens historicum, to mamy również z tym do czynienia. To znaczy to słowo poprzez tą swoją rozwlekłość, rozciągłość, powtórzenia zaprasza nas do zaangażowania się w to, co się dzieje, żebyśmy się poczuli, że my tam również jesteśmy, że to się dzieje teraz, że my w tym wszystkim uczestniczymy. Więc stąd te powtórzenia, takie rozwlekłe trochę opowiadania. Jest w tym również logika, bo popatrzmy, jest mowa o wypędzeniu ludzi sprzedających, jest mowa o wypędzeniu owiec i wołów, natomiast jest w tym w 16 wersecie mowa o tym, że sprzedawcy gołębi mają je zabrać stamtąd. To znaczy Jezus nie zniszczył tych skrzynek, tych klatek, w których gołębie się znajdowały, ale każe je po prostu zabrać stamtąd. Ten gniew jego jakby był trochę kontrolowany, bo gdyby to była jakaś furia taka, no to by niszczył wszystko, co było wokół, a tutaj no każe jednak zabrać. Swoją drogą trzeba też zwrócić uwagę na to, że gołębie to były ofiary składane przez ludzi najbiedniejszych, jak przed chwilą mówiłem, więc tutaj może być też taka troszkę opcja dla ubogich, szacunek dla ludzi, którzy byli najbiedniejsi. Ci sprzedawcy gołębi to też byli zasadniczo ludzie biedni. Zabierzcie to stąd. Nie czyńcie z domu ojca mego domu handlowego, dosłownie. Świątynia w języku hebrajskim, w języku greckim jest określana jako dom. Jest używane tutaj w tym tekście również słowo hieron. Jest jeszcze inne greckie słowo na określenie świątyni, naos, czyli hieron i naos. To są dwa takie określenia językowe. Natomiast tutaj jest użyte słowo, które jest odpowiednikiem słowa hebrajskiego na oznaczenie świątyni i tam jest używane zawsze słowo bajt, to znaczy dom. Hebrajskie słowo dom, takie zwyczajne słowo, oznacza jednocześnie świątynię. Świątynia to jest dom Boga. Więc tutaj Jezus nawiązuje do tego hebrajskiego rozumienia tamtej rzeczywistości, to znaczy mówi, nie czyńcie z domu mojego Ojca, czyli ze świątyni, targowiska, domu handlowego. To bardzo piękne określenie, że świątynia to jest tak naprawdę dom Boga. Świątynia to nie jest miejsce, że tak powiem, zimne miejsce, gdzie po prostu zbieramy się, żeby abstrakcyjnego Boga gdzieś tam w niebie wielbić, chwalić, oddawać Mu kult, ale to jest miejsce, gdzie Bóg rzeczywiście zamieszkuje. Świątynia to jest dom Boga, to jest mieszkanie Boga. Jezus mówi konkretnie mieszkanie Jego Ojca. On tutaj występuje w imieniu swojego Ojca. To, co tutaj, czego dokonuje, ten akt oczyszczenia świątyni, to jest działanie w imię Ojca. On został posłany przez Ojca, aby naprawić religię Starego Testamentu i wynieść ją na nowy poziom. Poprzednia perykopa, którą wyjaśnialiśmy, ten początek rozdziału drugiego, pamiętamy wesele w Kanie Galilejskiej, tam była mowa o znaku w Kanie Galilejskiej jako pierwszym cudzie, którego Jezus dokonał, rozpoczynając te czasy Nowego Przymierza. Tutaj mamy do czynienia również ze znakiem dokonywanym przez Jezusa. Jezus na końcu tej perykopy będzie mówił o sobie jako o nowej świątyni. To On jest nowym domem Boga, domem Ojca. To On jest nową świątynią. Tak to się zakończy. On zmartwychwstały, zmartwychwstałe świątynia zmartwychwstałego ciała Chrystusa. To jest nowy dom Boga. Więc zabierzcie to stąd, tą świątynię, z całym jej kultem, bo to, co się dzieje tutaj, i taka jest ta krytyka religii Starego Testamentu z punktu widzenia Jezusa i Boga Ojca, który go posyła, to, co się dzieje tutaj, to nie jest oddawanie czci Ojcu, tak jakby On oczekiwał. Dalej w czwartym rozdziale tej samej Ewangelii, gdzie będzie dialog Jezusa z Samarytanką, będzie mowa, Jezus powie, że Bóg Ojciec oczekuje kultu w duchu i prawdzie, że nie chce ani kultu w Jerozolimie, ani na górze Garizim, ale właśnie kultu w duchu i prawdzie, to znaczy kultu duchowego. I to, co Jezus czyni tutaj, w tym znaku oczyszczenia świątyni, to jest krok na drodze do tego kultu duchowego. Tak to należy rozumieć. Zabierzcie to stąd, nie czyńcie z domu Ojca mojego domu handlowego. I werset 17. Emnest hesan hoi matheta jautu choti gegrammen onestin. Przypomnieli sobie uczniowie jego, że napisane jest ho zelos tu oikusu katafagetaj me. Gorliwość o dom Twój pożera mnie. I to jest ostatni werset, który chcę dzisiaj wyjaśnić, ale to nie jest oczywiście koniec tej perykopy. Emnest hesan. Przypomnieli sobie. Chcę zwrócić tutaj na tą formę gramatyczną. Mamy tutaj do czynienia z czasownikiem greckim mimnesko, pamiętać. Tylko jest on w formie czasu przeszłego, aorystu, w stronie biernej. Przypomnieli sobie, tłumaczymy, bo trudno by to inaczej na język polski przetłumaczyć, czyli w sposób zwrotny tłumaczymy, przypominać sobie. Natomiast w języku greckim ta forma jest bierna. Dosłownie zostało przypomniane uczniom. Zostało przypomniane. To tak jakby była siła, która kieruje ich umysłami, która kieruje tym, co się w ich umysłach dzieje. Jest im przypominane. Jakaś wyższa siła. To nie dzieje się dlatego, że oni się wysilili, że zaczęli intelektualizować, myśleć, tylko to zostało im dane. Uświadomili sobie, bo to zostało im dane. Ale dlaczego mogło to im być dane? Bo znali pismo. Nie wzięli pismo i kartkowali, bo pewnie czytać w większości nie potrafili, tylko mieli pismo w sobie i to pismo, Słowo Boże, w nich pracowało. Potrafili sobie przypominać, jakby zostawało im to przypominane, bo mieli Słowo Boże w sobie, bo to tego słowa słuchali, uczyli się tego słowa na pamięć, podchodzili do tego słowa emocjonalnie. Oczywiście jest tu mowa o Starym Testamencie, a konkretnie ten cytat: gorliwość o dom Twój pożera mnie, to jest cytat z Psalmu 69, z wersetu 9. Psalm 69, werset 9. Jak to rozumieć? Gorliwość o dom Twój mnie pożera. Słowo zelos wyraża pragnienie. To samo słowo ma również znaczenie zazdrość. Zazdrość. Gorliwość i zazdrość. Z punktu widzenia Jezusa, który tego dokonuje, to dokonuje tego z gorliwości, z troski o dom Boży, który jest niewłaściwie używany. Ten kult Starego Testamentu nie jest takim kultem, jakiego Bóg Ojciec oczekuje. Natomiast z punktu widzenia Boga Ojca, który posłał Jezusa, to słowo zelos można interpretować jako rzeczywiście zazdrość. Bogu w Starym Testamencie są często przypisywane cechy ludzkie, również ludzkie uczucia, ów antropomorfizm, o którym mówiłem. Więc wielokrotnie, kilkakrotnie w Starym Testamencie jest mowa o tym, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Na czym ta zazdrość Boga Ojca mogłaby tutaj polegać? Na tym, że tak naprawdę ci, którzy te ofiary składają, skupiają się bardziej na sobie niż na Nim, niż na Bogu samym. Że procedury, żeby to było dobrze złożone, żeby to było dobrze odprawione, żeby dobrą owcę, dobrego wołu kupić i tak dalej, stawały się ważniejsze i sam rytuał, niż ten, do komu te ofiary mają być składane. Więc Bóg jest przedstawiany niekiedy w Starym Testamencie jako Bóg zazdrosny. Zazdrosny, dlatego że nie chce mieć obok siebie niczego innego, co człowiek by stawiał na równi z nim. Chce być najważniejszy w życiu dla człowieka. I jeszcze gorliwość o dom Twój, czyli o tą świątynię, pożera mnie. Tutaj jest użyty czasownik katafagetai w formie podstawowej katestchio, jeść, zjadać dosłownie, ale też pożerać. Gorliwość pożera. To, co się tutaj dzieje w tym momencie, jest rzeczywiście rzuceniem Jezusa na pożarcie, moglibyśmy powiedzieć, bo to wtedy już odpowiedzialni za świątynię, widząc tą całą rozróbę, której Jezus dokonuje, podejmują decyzję, że należy się go pozbyć, że należy go zabić. Więc w tym sensie ta gorliwość Jezusa, gorliwość o dom Ojca zostaje, jest czymś, co prowokuje ich decyzję o zabiciu Jezusa w imię obrony dawnego systemu religijnego. Spopatrzmy na Jezusa jako na wzór gorliwości dla nas w tym fragmencie, żeby to tak podsumować. Ta gorliwość jest tak wielka, że ona go zjada, ona go pożera. Jezus ma odwagę przeciwstawić się temu, co uważa, że jest złe, i jest gotów oddać za to swoje życie. Jest gotów ponieść tego konsekwencje. I niech to będzie również dla nas zachętą do pytania o moją własną gorliwość. Co ja jestem gotowy poświęcić, dać w imię mojej wiary, w imię gorliwości o wiarę, o dom mojego Ojca. Amen. Pomódlmy się na koniec. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.